początek taki mały dowcip. Po kłótni mąż i żona przestali się do siebie odzywać. Wieczorem mąż zostawia żonie karteczkę na stole. Obudź mnie o 6 rano. Kiedy następnego dnia budzi się o 8 na nocnym stoliczku, dostrzega kartę. Wstawaj, już jest 6. Konflikty. No właśnie, piękny za na dobre, prawda? Bo myślę, że konflikty są czymś zupełnie naturalnym między ludźmi. W tym sensie, że jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, mamy różne osobowości, już o tym mówiliśmy, różne temperamenty, różną przeszłość ze sobą, różne oczekiwania i w związku z tym dochodzi do zderzenia często naszych interesów, można tak ogólnie powiedzieć.
Znaczy osobowości. No, ja pamiętam, że gdzieś na początku naszej wspólnej drogi poszliśmy na takie spotkanie damsko-męskie. No i ten prowadzący mówił właśnie o wielu aspektach, ale między innymi mówił, że nie jest możliwa relacja w małżeństwie bez konfliktu. A my wtedy na początku naszej drogi byliśmy zakochani po uszy. W ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest konflikt. No, i tak patrzyłem na tego prowadzącego i myślałem, jakiejś małej wiary ten człowiek. Wydawało mi się, że jestem mądrzejszy. No, muszę powiedzieć, że dosyć szybko go przeprosiłem w myślach. Bo rzeczywiście konflikt to nie tylko to, co ja sobie wyobrażałem, że to jest jakaś kłótnia albo od razu jakaś burza. Nie, konflikt następuje po prostu dlatego, że jesteśmy różni. Nie? Czyli nawet jeżeli dwa samochody jadą w tym samym kierunku, to mogą się zderzyć. To znaczy, że nie muszą jechać w przeciwnym kierunku, że wystarczy, że jadą z różną prędkością. Tak samo my możemy mieć konflikty w sytuacjach, nawet gdy mamy takie same cele, bo jakoś inaczej chcemy do nich zmierzyć, może z różną prędkością, więc z powodu tego, że jesteśmy różni, konflikty są nieuniknione. No i teraz jest pytanie, co z tymi konfliktami robimy? Tutaj ja mam w głowie ciągle już od bardzo wielu lat taki przykład z małego księcia. Otóż mały książę na swojej wyspie miał bardzo dużo fajnych rzeczy, ale miał też wulkan. Musiał pamiętać o tych wulkanach, że musi je przeczyszczać codziennie. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra paralela do naszych konfliktów. Że musimy pamiętać, że musimy je rozwiązywać, zanim wybuchną. Nie? No bo konflikt, nie wiem czy kiedyś, ja jako mały chłopak, jak bawiłem się balonem i mi pękł, to zbierałem te kawałki gumy i robiłem takie, wiecie, takie małe baloniki. I później się kręciło taki balonik, kręciło czasami gdzieś tam na głowie dziewczyny, nie? Czasami gdzieś na ścianę, no to zależy od jak to było. Ale czasami po prostu kręciłem i w pewnym momencie balonik robił puk. Nie? I można powiedzieć, że zrobiłem 50 taki sam ruch, jak 49 wcześniej. Nic nadzwyczajnego, ale reakcja była zupełnie inna. I tak samo jest z konfliktami. Jeżeli konfliktów nie rozwiązujemy, to w końcu dochodzi do tego, że ktoś robi taką samą rzecz, jaką zrobił 30 razy wcześniej. Nie? Ale mamy gorszy dzień, jesteśmy bardziej podirytowani czymś i nagle następuje wybuch. I ta druga osoba myśli, co się stało? Przecież nic nie zrobiłem. Nie? I rzeczywiście tak jest w konfliktach, że jeżeli ich nie rozwiązujemy, jeżeli nie doprowadzamy do tego, że jakoś pokonujemy je, no to wtedy następują bardzo często takie wybuchy.
No konfliktów, wiecie, jest przyczyn konfliktów albo płaszczyzn konfliktów jest bardzo dużo. I ci z Was, którzy są w małżeństwie, to wiedzą, czy doświadczają tego, o co najczęściej małżeństwa się sprzeczają. Na pierwszym miejscu, jak pokazują badania, są finanse. Przynajmniej tak, czyli na co wydać pieniądze, jak w jaki sposób je oszczędzać, czy coś jest potrzebne, czy niepotrzebne, jak dużo jest za dużo i tak dalej.
Tak, więc to mamy teorię wyświetlaną. Co jest przyczyną konfliktów w ogóle interpersonalnych, czy nawet czasami konfliktów grupowych.
Tak, czyli i te rzeczy materialne, zobaczcie, są na pierwszym miejscu.
Tak, a tu mamy taką statystykę, jeżeli chodzi o małżeństwa, o co się kłócą najczęściej. Trzeba powiedzieć, że to jest inna statystyka niż statystyka rozwodów.
Tak, na pierwszym miejscu znowu sytuacja finansowa, podział obowiązków, czyli no właśnie, kto wyrzuca te nieszczęsne śmieci, czy w ogóle trzeba je wyrzucać. Brak pracy, kłopoty wychowawcze, dzieci, kiedy pojawiają się dzieci, tutaj zaczynają się poważne starcia między małżonkami. No i między innymi metody wychowawcze są tutaj również, tak jak wiecie, punktem zapalnym. Potem dochodzą warunki mieszkaniowe, na przykład jeżeli mieszkamy jeszcze z rodzicami, teściami, no to jest kolejna sfera, która powoduje, że niestety ścierają się tutaj, ściera się młode małżeństwo i starsze małżeństwo. I jest również tutaj alkohol, widzicie, w tej chwili to są również inne uzależnienia. Jest również internet tutaj, to jeszcze były badania, które nie objęły internetu, ale również wśród jakichś, tu gdzie jest alkohol, czy jakieś uzależnienia, również jest właśnie internet.
Więc chociaż konflikt jest czymś nieuniknionym, wszyscy cierpimy z powodu konfliktów i jakby to dotyka każdego z nas, ale konflikt nie musi być destrukcyjny, jeżeli chodzi o nasze relacje czy naszą osobowość. Tak naprawdę to zależy, jakich wyborów dokonamy. Czego tak naprawdę, z jakim podejściem będziemy starać się zmierzyć z konfliktem. Mogą nas albo oddzielić te relacje, mogą czasami wygasnąć, czasami zostać zerwane, czasami przytłumione, no, albo zbliżyć i wtedy procesy, które mają miejsce podczas rozwiązywania konfliktu, mogą być konstruktywne, czyli mogą nas zbudować, mogą naszą więź pomimo konfliktu uczynić silniejszą.
No i my chcielibyśmy przez to też, co będziemy tutaj mówić, zachęcić Was, żeby nie unikać konfliktu, nie pod dywan zamiatać, jak to się kiedyś mówiło, że sprawa została zamieciona, przykryta, nic się nie stało, nie wracamy do tematu, w ogóle udajemy, że go nie było. To nie jest dobre, dlatego że tak jak tutaj już wcześniej mój mąż wspomniał, po jakimś czasie to wyjdzie, wybuchnie, nawet po 20 latach może się okazać, że będziemy zszokowani.
Tak, no właśnie, że niektóre konflikty tak długo...
W małżeństwie, na przykład po 20 latach mąż dowiaduje się, że żona od 20 lat ma do niego żal i na samo wspomnienie płacze, zaczyna płakać, bo wydarzyło się coś tyle lat temu, o czym nie porozmawiali, nie wyjaśnili sobie danej sytuacji.
No też często mogą być konflikty z rodzicami, że też jakaś trudna sytuacja, jakaś różnica zdań, czasami dramatyczna, doprowadza do tego, że poróżnimy się z rodzicami i nawet jeżeli ich odwiedzamy, nie mamy z nimi takiej uporządkowanej relacji, nie? Że jest pewna przestrzeń zamknięta na dyskusję czy rozmowę i ta przestrzeń rośnie. I naprawdę pamiętam taką sytuację z jednej z Alf, gdzie jest o pojednaniu też taki temat, taki człowiek... No to było specyficzne, bo ta Alfa była w Rychwałdzie, takim ośrodku franciszkańskim. I ja tam pojechałem z grupą studentów, a tam byli sami emeryci, tacy nobliwi, czyli albo lekarze, albo sędziowie, albo dyrektorzy, no tacy. I właśnie jeden z nich podczas tego wykładu w grupie dzielił się i z płaczem, człowiek taki 65 lat, i wdruszał mnie, że on nie pogodził się, nie pojednał ze swoim ojcem i ten jego ojciec dosyć nagle zmarł. Nie wyjaśniam okoliczności, ale po prostu stwierdził, że to za nim chodzi, nie? Przez tam 30 ostatnich lat. I jest jakaś sytuacja, w której ten człowiek ciągle płacze, nie? Czyli ma nieuporządkowaną tą sferę, więc no, musimy pamiętać, że unikanie, no, nie? Czyli czasami niektóre osoby reagują zbyt ostro, zbyt gwałtownie na konflikt, że coś się dzieje, to od razu puch. Więc wszyscy patrzą na niego jak na jeża i myślą, no lepiej omijać z daleka. Ale są takie osoby, które nie uzewnętrzniają konfliktu. I czasami to nawet bywa gorzej, bo wtedy otoczenie nie wie, co się dzieje. Właśnie tutaj Gangor w jednym z wykładów opowiada, że jak jest konflikt z żoną i dzwoni mąż do kolegi, słuchaj, moja żona, coś się stało. A on się pyta, no ale rozmawia z tobą? Nie rozmawia. To uciekaj z domu! Czyli nie słuchaj, dopóki żona rozmawia, jeszcze mówi, co jest nie tak, no to widzisz, co się dzieje, nie? Jak ktoś zamyka się w sobie, no to już nie wiesz, co się dzieje i lepiej nabrać pewnej odległości.
Znaczy takie, wiecie, też nierozwiązane konflikty sprzed lat powodują, że jakieś rany, które nosimy w sobie w związku z konfliktem, mogą nawet doprowadzić do depresji, do ciężkiego stanu fizycznego człowieka. Są takie badania, które pokazują, że to się, że przekłada się na takie symptomy fizyczne, ból zwykły, ból psychiczny, przekłada się na rzeczywisty ból na przykład serca, żołądka, człowiek zaczyna się źle czuć fizycznie, a tak naprawdę przyczyną jest właśnie stres związany z nierozwiązaną sytuacją sprzed lat. Więc ma to wpływ nie tylko na sferę duchową, ale również fizyczną.
Mamy taki zestaw pięciu sposobów podejścia do konfliktu. No i pierwszy z nich unikanie. No, trochę powiedzieliśmy, że unikanie nie jest dobre, dlatego że wtedy do końca nigdy nie jesteśmy sobą. Nigdy nie pozwolimy drugiej osobie poznać nas. Ciągle będziemy udawali kogoś, no, żeby tylko nie spowodować konfliktu. Znaczy, jesteśmy inni od drugiej osoby, ale dostosowujemy się zupełnie do niej. To z dłuższej perspektywy nas będzie bardzo męczyć.
Unikanie może wynikać na przykład z bolesnych doświadczeń w dzieciństwie, że kiedy próbowaliśmy zareagować, to zostaliśmy na przykład skrzywdzeni, skrytykowani i w związku z tym wycofaliśmy się zupełnie i nie chcemy do tego wracać. Do takiej podobnej sytuacji nie chcemy, żeby to się powtórzyło. W związku z tym się wycofujemy. Po prostu chronimy siebie, swoje emocje, swoje uczucia.
No, ale też wtedy przestrzeń kontaktu z drugą osobą staje się bardzo wąska. Uleganie, czyli wtedy, kiedy dostosowujemy się do drugiej strony, nie chcemy konfliktu, zawsze się zgadzamy. Nie. To nie, jednak...
Nie ulegamy osobie dominującej. Czyli ktoś jest tutaj osobą dominującą, a druga osoba się podporządkowuje zupełnie.
Więc wtedy co się dzieje? No wtedy ma miejsce taki proces powolnego odejścia emocjonalnego od drugiej osoby. Czyli jeżeli ulegamy, to jednak mamy takie przekonanie, że coś oddaliśmy. Ta osoba może, druga nie jest świadoma tego, ale zrezygnowaliśmy z siebie. I do pewnego momentu to może nawet nieźle działać, nie? Że, ale jednak ponieważ każde oddanie, powiedzmy, pola, nie? Czy każde dostosowanie się powoduje jednak pewien dystans emocjonalny powstanie i on nie jest zredukowany, później następny. W rezultacie, jeżeli mamy taką postawę przez dłuższy czas, no, emocjonalnie oddalamy się od drugiej osoby. Kolejnym jest rywalizacja. Rywalizacja to jest taka, że właśnie stoję na moim stanowisku, no i nie jestem tutaj elastyczny. Nie? No i to powoduje bardzo dużo od razu konfliktów. Bardzo dużo takich zarzewi, ogni w relacji. To też prowadzi do oziębienia stosunków z drugą osobą. No i kompromis. Na czym polega kompromis? Bo są dwa takie ostatnie, nie? Gdy tam na zielono, to ten właściwy. Kompromis polega na tym, że ustalamy, aha, ty stoisz na tym stanowisku, ja stoję na tym stanowisku, spotykamy się tutaj. Okej, czyli ja mam świadomość, że ja poświęcam coś, druga osoba ma świadomość, że poświęca coś, ale obydwoje jakby poświęcamy i schodzimy się. A problem polega na tym, że przy takim kompromisie prawie nigdy nie udaje się takie poczucie wzajemnej sprawiedliwości, że zrezygnowaliśmy po tyle samo. Nie? Czyli w końcu idzie do tego, że ktoś ma żal, że jednak oddał więcej. Że ten kompromis nie jest dokładnie tutaj, gdzie chciałby, żeby był. No i teraz, czy w ogóle jest możliwe coś takiego jak współpraca? Nie? Tutaj na czym różni się współpraca? Współpraca różni się tym od kompromisu, że my patrzymy na cel, do którego zmierzamy. Czyli gdyby rozmawiamy, jak do tego celu dochodzimy. Czyli widzimy coś więcej niż tylko nasz konflikt, ale patrzymy dalej i wtedy dochodzimy razem do jakiegoś wspólnego stanowiska, jak ten cel osiągnąć. Nie? Na tym polega ta współpraca. No, współpraca wymaga jednak dosyć dużo naszego zaangażowania. Jest taki fragment w liście do Efezjan 4:26. Gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. No, to jest taka uwaga, żeby konflikty starać się jak najszybciej rozwiązywać. Ja pamiętam taki moment, niedługo po ślubie z moją żonką. Mieszkaliśmy wtedy w takim malutkim pokoiku. Wystarczyło nam wtedy małe łóżko i w ogóle.
Jednoosobowe. Mieściliśmy się jeszcze na nim.
No i wieczorem pokłóciliśmy się. A sytuacja była taka, że w ciągu dnia przenosiliśmy nasze rzeczy na łóżko, a na noc rzeczy z materacu na fotele, krzesło. No i Agnieszka była w ciąży, więc położyła się. No i ja tak siedziałem na kraju krzesła i myślałem, co tutaj zrobić? Ona coś takiego mi zrobiła, coś takiego powiedziała i położyła się i śpi. Nie? A ja nie mogę zasnąć. Myślę, nie mam się gdzie położyć, bo położyłbym się obok, ale nie mam się gdzie położyć. Jest mi niewygodnie, jak siedzę. No i tak myślę, będę musiał się położyć, będę musiał ją dotykać, nie da rady, żeby mnie dotknął. No i pamiętam, że tak zastanawiałem się, że jest naprawdę dobra rada w tym wersecie, nawet siła w tym wersecie, żeby nie pozwalać konfliktowi, żeby zaszło nad nim słońce, żeby rozwiązywać konflikty, żeby... Oczywiście powiedzmy tak, że czasami konflikt wzbudza takie wielkie emocje, że trzeba poczekać trochę dłużej. Ale to jest dobra rada, żeby nie pozwalać konfliktom zbyt długo czekać na rozwiązanie.
Czasami rzeczywiście musimy ochłonąć. Są takie sytuacje, że jesteśmy tak wzburzeni emocjonalnie, że gdybyśmy próbowali w tym momencie rozwiązać konflikt, to byłoby jeszcze gorzej. Bo mamy tyle złości w sobie, tyle gniewu, tyle słów niewłaściwych, które gdybyśmy je wyrzucili z siebie, to byśmy naprawdę żałowali tego, więc też jest ważne, żeby się poznawać. I my na przykład po tylu latach małżeństwa już wiemy, że potrzebujemy czasu. Mój mąż kiedyś żartował, że musi mnie na pół godziny zostawić samą i ja wtedy po pół godziny jestem w stanie rozmawiać. I rzeczywiście myślę, że też widzicie to w różnych relacjach, prawda, że wymaga to jakiegoś czasu, odsunięcia się od siebie nawzajem, ochłonięcia po prostu z tych negatywnych emocji. Ale jednak generalnie myślę, że zachęta, która płynie z Pisma Świętego, jest taka, żeby nie pozwolić temu, aby gniew był w nas, zanim położymy się spać, nie? Zanim skończy się dzień, żeby idąc spać, rozwiązać też to w swoim sercu, jeżeli można, z drugą osobą.
Mamy kilka takich motywów, żeby zachęcić do rozwiązywania konfliktów. Więc kiedy konflikty są dobrze rozwiązane, to mamy szansę na wzrost energii, czyli taki przypływ entuzjazmu towarzyszący relacji. Jeżeli nie, no to towarzyszy temu negatywny stres. I czasami on jest bardzo duży, czasami osoby nie mogą spać. Właśnie czasami w dłuższej perspektywie doprowadza to nawet do pewnych fizycznych dolegliwości. Mamy wzrost motywacji, czyli pojawia się w nas taka wiara, że tak, że nawet w sytuacji zagrożenia, nawet w sytuacji jakiegoś właśnie konfliktu, możemy przejść przez niego, możemy go rozwiązać, czyli jesteśmy mocniejsi, jeżeli chodzi o wiarę, w naszą motywację. Jeżeli chodzi o budowanie tej więzi. No, postępuje umocnienie więzi, bo przeszliśmy razem przez coś. Wcześniej nie mieliśmy tego doświadczenia, teraz mamy za sobą. I ukazanie prawdy. Jeszcze jest kilka. Poczucie sprawiedliwości, kiedy jest konflikt dobrze rozwiązany, krystalizacja celu, właśnie widzimy tą perspektywę. I wzrost wiedzy na nasz temat. Wiemy więcej o sobie, o naszej relacji. No dobrze, więc żeby konflikt był rozwiązany, trzeba trzy warunki spełnić. Zobaczmy, jakie to warunki.
Pierwsza rzecz, która jest potrzebna do tego, żeby rozwiązać konflikt, to jest przede wszystkim chęć, by to zrobić, oddanie. Czyli chcę, żeby ta sytuacja została wyjaśniona. Jesteśmy na 8. stronie, tak?
Na dole.
W waszych notatnikach. więc chcę, mam takie pragnienie, żeby rozwiązać konflikt. Mamy tutaj taki werset, nie wiem, czy mamy go jakiś wyświetlony? Nie. Ale przeczytam wam, jeżeli chcecie sobie zapisać, to jest fragment z Listu Świętego Jakuba, z 3 rozdziału, 3:17-18. Ten fragment mówi tak. Mądrość zaś, zstępująca z góry, przede wszystkim jest czysta, dalej skłonna do zgody, podkreślam, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. I kontekst tego fragmentu, gdybyście przeczytali list świętego Jakuba, to wcześniej on mówi o tej mądrości ludzkiej, nazywa ją takim mocnym słowem, mówi, że to jest mądrość diabelska, ludzka, która jest właśnie, kieruje się zmysłami, zazdrością, pożądliwością, on tak to rozbudowuje i potem przeciwstawia właśnie tej ludzkiej czy diabelskiej mądrości mądrość Bożą, wstępującą z góry, która właśnie jest i tutaj wymienia, czysta, skłonna do zgody i tak dalej. A wcześniej jeszcze też mówi, wcześniej, tak, w 13 wersecie, mówi tak, jeżeli ktoś z was jest mądry i rozsądny, niech tego dowiedzie swoim nienagannym postępowaniem, czynami pełnymi mądrości i delikatności. Więc to jest taki cały blok, który mówi o tym, że jeżeli chcesz, czy uważasz się za mądrą osobę, to przede wszystkim dowiedź tego swoim czynem, swoją postawą. I mówi właśnie o tym, żeby między innymi, że ta mądrość, którą mamy od Boga, jest skłonna do zgody. Więc taka postawa, możemy być tego pewni, że taka postawa, która mówi o tym, że chce rozwiązać taką sytuację, konflikt, chce zaprowadzić pokój w naszej relacji, wprowadzić pokój, o ile to jest możliwe, i to podoba się Bogu, że Bóg jest z tego zadowolony. To jest Jego dzieło.
No tutaj chcę powiedzieć, że do rozwiązania konfliktu, żeby rzeczywiście zająć się, czasami trzeba przełamać się, czasami pokonać pewien opór. Trzeba przekonania i determinacji, bo często jest tak, że jak się pokłócimy z kimś, mamy jakieś, no rozjeżdżamy się i później następnego dnia myślimy, po co do tego wracać, tak? Może być inna atmosfera, może być lepszy dzień, możemy czuć już taki bliższy kontakt i jesteśmy świadomi, że powrót do tego konfliktu i próba go rozwiązania jest trochę tak, jak wyciąganiem jakiejś zawry ze skóry. Trzeba trochę rozdrapać.
Drzazgi.
Że ona już przestała boleć, może ją zostawić, ale trzeba troszkę rozerwać więcej skóry, żeby ją wyciągnąć. I tak jest z rozwiązaniem konfliktu, że czasami i to się zdarza często wśród małżeństw, że przy próbie rozwiązania konfliktu małżeństwa się na nowo kłócą. Nie? Czy te pokłady niedogadania się są bardzo, bardzo odległe i potrzeba kilka razy się spotkać nad daną sferą, żeby rozwiązać ten konflikt.
No i muszę jeszcze powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie w ogóle relacje, nie? Między, czy w małżeństwie na przykład, że to, co się dzieje teraz, jest naprawdę niepokojące, jeżeli chodzi właśnie o umiejętność rozwiązywania konfliktów, nawet prostych konfliktów, dlatego że mamy jakieś takie, nie wiem, oczekiwania, że, i to nie jest tylko nasza obserwacja, że wiecie, musi być od razu wszystko dobrze. Jak nie jest dobrze, ciach, prach, nastąpiło zderzenie, rozstajemy się. Koniec, prawda? Nie będziemy się tym bawić, zbieram zabawki, jak widzieliśmy, przenoszę się do innej piaskownicy, koniec, nie? I to jest bardzo złudne. Znaczy, wydaje nam się, że jak zamkniemy ten rozdział, to już nie będzie bolało, zbuduję inną relację, lepszą, z kimś mądrzejszym. I oczywiście wiecie, jaka jest prawda. Jak nie rozwiążemy sytuacji z kimś z przeszłości, to wcale nie będzie lepiej w kolejnej relacji. I statystyki pokazują, że kolejne małżeństwa, jeżeli ktoś zawiera kolejne małżeństwo, ono ma jeszcze wyższy procent rozpadu, rozwodu. No właśnie dlatego, że samo z siebie to się nie zmieni. Czasem ludzie uciekają właśnie od konfliktów, od trudnych relacji w inne relacje. Zamykają tamte i twierdzą, nie chcę już tego, tamta będzie lepsza. No niestety to się nie sprawdza. Czasami, no wiecie, tu są nie poruszamy wątku przemocy na przykład, bo to jest jakby osobny zupełnie temat, bardzo poważny, ale mówię tak ogólnie, że takie oczekiwania, że małżeństwo od razu jest, wiecie, piękne, spełnione, my wszystkim się dogadujemy, kochamy, obciskujemy i w ogóle jesteśmy tacy, wiecie, romantyczni, przez cały czas jest nierealne w ogóle. Bo to jest normalne, że się musimy docierać, to wymaga czasu. I jedni z naszych znajomych, którzy też prowadzą kursy przedmałżeńskie w Warszawie, kiedyś opowiadali taką historię, tak siedzieliśmy sobie razem, oni też prowadzą właśnie rekolekcje, warsztaty. Opowiadają, że przyszło do nich małżeństwo z 8-miesięcznym stażem, czyli bardzo młode małżeństwo. No i przyszło do nich, żeby porozmawiać i mówią, no bo chcieliśmy pogadać, ale tak naprawdę chodzi o to, że chcemy się rozstać. Nie chcemy już być dłużej ze sobą. No i zaczęli rozmawiać. Ci nasi znajomi nie opowiadali wielu szczegółów, tak generalnie powiedzieli, że po prostu byli tak zaskoczeni, bo pytają, ale co się stało? Powiedzcie nam, co się wydarzyło, że chcecie się rozstać? No i już kiedy zaczęli rozmawiać ze sobą, okazało się, że to naprawdę były drobne sprawy. Że byli tak, opowiadali nam, że byli tak zaskoczeni, że z takiego powodu ktoś chce złamać przysięgę małżeńską, po prostu, że byli tak zaskoczeni i okazało się, że naprawdę nic poważnego się nie wydarzyło w sensie na przykład zdrady małżeńskiej. Jakichś takich no, poważnych rzeczy.
Czy przemocy.
Przemocy właśnie fizycznej. Nie, że to były sprzeczki o jakieś drobne rzeczy, takie właśnie podział obowiązków, kto robi to, kto robi tamto, dlaczego nie robi.
Tak zwane muchy w zupie.
Kto chce wyjść, a kto chce wcześniej wrócić, wiecie, ja mam prawo do tego, ty masz prawo do tamtego. Nie wiem, jak to się skończyło, ta historia. Niestety nie znam zakończenia. Tyle wiem, że ci nasi znajomi oczywiście zachęcali ich, modlili się, prosili ich, żeby się zastanowili, żeby jednak ciągle próbowali to naprawić, rozmawiać ze sobą. Ale wiecie, to było takie smutne i mamy wiele sygnałów, nawet wierzących małżeństw. Małżeństw, które wie świadomie,
mają żywą wiarę.
Tak, mających żywą, głęboką wiarę, które rezygnują na początku małżeństwa. Więc jest to bardzo przygnębiające i smutne i trzeba o tym pamiętać, że no, to wymaga oddania. Naprawdę, ten pierwszy punkt, tu widzicie, nie, że po pierwsze wiemy, że jako osoby wierzące, że Bóg od nas tego wymaga, żeby naprawić relacje, naprawić to, co zostało zerwane, złamane. I że to wymaga czasu, wymaga bólu. Właśnie to, co mówisz o tej drzazdze, że drzazga, wiecie, to jest rana, która boli, która puchnie, goi się, wymaga czasu. Więc no, bardzo mocno Was tutaj zachęcamy, żeby nie poddawać się. Nie ulec takim myślom, a to nie ma sensu, nie da się, wolę uciec od tego, że to naprawdę nie skończy się tak lekko, jak się wydaje, że odetnę się, zamknę ten rozdział. To kiedyś wróci, zobaczycie w niespodziewanym momencie, więc bardzo mocno Was zachęcamy, żeby nie dać się, żeby walczyć o relację, szczególnie relację małżeńską, ale nie tylko.
Nie, też to jest ważne, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem. Jest takie wyzwanie w 12 rozdział listu do Rzymian, o ile to od Was zależy, miejcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Do nas należy pewna inicjatywa, jeżeli chodzi o próbę zawarcia pokoju. Ktoś może to odrzucić, ale do nas, jeżeli chodzi o dobro naszej relacji z Bogiem, nie? Do nas należy odpowiedzialność inicjatywy pojednania się. Dobrze, podobnie jak w komunikacji, czyli rozmowie, porozumiewaniu się z inną osobą, możemy uczyć się i ćwiczyć w sobie nawyk, który sprzyja dobremu porozumiewaniu się, pewne nawyki. Tak samo tutaj, przy rozwiązywaniu konfliktu, możemy nauczyć się i nabrać pewnych nawyków, które pomagają nam w rozwiązywaniu konfliktów.
I naprawdę można to zrobić. Wierzcie nam, można się pewnych rzeczy nauczyć, świadomie, włożyć w to wysiłek.
No, pierwsza taka podstawowa sprawa, że jeżeli przystępujemy do rozwiązywania konfliktu, to musimy pamiętać, żeby skoncentrować się na tej jednej sprawie, o której właśnie rozmawiamy. Żeby nie robić retrospekcji do dnia urodzenia, naszego rozmówcy i wszystkich jego wad. Nie? Więc musimy sobie bić do głowy. Pamiętaj jedna sprawa. Pamiętaj jedna sprawa. Dlatego, że będziemy mieli mnóstwo skojarzeń. Mnóstwo negatywnych skojarzeń.
Tak, więc jeżeli to są te nieszczęsne śmieci, które miały być wyniesione, to rozmawiamy o śmieciach. My rozmawiamy o 100 innych rzeczach. Chociaż pokusa jest ogromna. Rozmawiamy o jednym temacie.
Druga ważna sprawa, że rozmawiamy o problemie, a nie o sobie. Czyli musimy dawać wyraźny sygnał, że nie atakujemy drugiej osoby, tylko atakujemy problem, który nas różni.
Tak, i to, co dalej pokażemy, no właśnie, ciągle koncentrujemy się na danej sytuacji, na postępowaniu. Czyli możemy powiedzieć, tym postępowaniem jest nie wyrzucenie śmieci, tak? Nie wywiązanie się z jakiegoś tam obowiązku, nazwijmy to taki może trochę banalny przykład. Ale nie chodzi o to, że nie atakujemy charakteru, czy nie mówimy, ty jesteś nieodpowiedzialny, na tobie w ogóle nie można polegać. Jesteś beznadziejny. Rozumiecie, atakujemy człowieka, atakujemy jego charakter, jego serce. Rozmawiamy o sytuacji, o problemie, o sytuacji.
Tak, i staramy się zawężać sytuację najbardziej, jak to tylko możliwe. Nie? Właśnie, żeby nie pozwalać rozwijać się bocznym wątkom, ale skupić się na konkretach. No, też trzeba powiedzieć, że taka postawa wymaga też pewnej systematyczności. Czyli innymi słowy, jeżeli z kimś w ogóle nie rozwiązywaliśmy konfliktów, mamy mnóstwo rzeczy do obgadania, no, nie? No to wtedy nam jest trudno trzymać ten koncentrację na jednej rzeczy, bo mamy właśnie mnóstwo innych nieobgadanych. Więc tutaj jakby to się zazębiają te rzeczy. Ten pragnienie rozwiązywania konfliktu i też i systematyczne ich rozwiązywanie pomaga we właściwym ich rozwiązywaniu.
I to samo dotyczy, słuchajcie, dzieci, na przykład konfliktów z dziećmi, jakichś sytuacji trudnych, że powiedzmy, że dziecko na przykład no taki banalny przykład, nie dostało jedynkę, nie odrobiło lekcji i rodzic zawiedziony, no co to w ogóle jest, prawda? Sprawa była prosta, więc tutaj też warto się skupić na przykład na jednej rzeczy. Co można zrobić, żeby pomóc dziecku rozwiązać, czy skupić się na odrabianiu lekcji, a nie, wiecie, wtedy możemy robić...
Przypomnij sobie, że to już trzecia jedynka z tego przedmiotu.
Tak, i zaczynamy wyliczać wszystkie przedmioty w szkole, z których jest słabe, a że wczoraj poszło za późno spać, a ja mówiłam ci, że miałeś iść, a nie słuchasz mnie, bo chodzisz spać nie o tej godzinie, co trzeba, a powinieneś się wykąpać jeszcze wcześniej, wątek mycia do tego.
I w ogóle jesteś nieodpowiedzialny.
Tak, a koledzy, z którymi się bawiłeś, czy bawiłaś 3 godziny wcześniej, to jest bardzo złe towarzystwo, a ja ciągle o tym mówię, że na komórce za dużo grasz i w ogóle oni cię, wiecie, i robimy tutaj, tak, rozmowa robi się koszmarna wtedy, po prostu trzymamy się jednego wątku, jednego tematu.
No i też trzeba pamiętać, żeby bardziej koncentrować się na wypowiedziach własnych i mówić bardziej o sobie, o swoich odczuciach, niż, jak ja to nazywam, koncentrować się na drugiej osobie. Przy czym często występuje coś takiego jeszcze jak dorabianie motywów. Nie? Czyli ktoś coś zrobił, a my wiemy dlaczego. Co prawda ta osoba nam tłumaczy, że to nie dlatego, ale my lepiej wiemy. Nie? Czyli no to bardzo...
Jesteśmy świetni tak. W tym, żeby włożyć motywy, wiemy, co ktoś chciał zrobić, oczywiście.
No to jest... Często jest tak, że jak mamy konflikt z drugą stroną, to wyraźnie dajemy do zrozumienia, że nie zależy nam na tym, żeby zrozumieć, co osoba mówi, tylko w jej wypowiedzi wyciągamy jakąś jedną niefortunną frazę, nie? No i robimy z tego nową aferę, że no, jak mogłeś coś tak powiedzieć, albo no tak, rzeczywiście, bo ty źle myślisz. Innymi słowy, koncentrujemy się nie na całej wypowiedzi, ale na jakimś fragmencie, który daje nam pewną przewagę, bo jest jakimś niefortunnym fragmentem naszego rozmówcy.
I skupiamy się, mówiąc inaczej, na tym, co ktoś chce mi przekazać. Nie czepiamy się słów. Nie czepiamy się intonacji, która może być niewłaściwa, bo jesteśmy źli, zdenerwowani. No tutaj z tymi motywami to jeszcze powiem, że jesteśmy świetni w tym w ogóle. Nie wiem, czemu my jesteśmy tacy dobrzy w tym ocenianiu motywów. Bylibyśmy, słuchajcie, naprawdę wiele sytuacji, na przykład rozmawiam z osobami o jakimś konkretnym problemie, coś się wydarzyło, okazuje się, że motywacja jest zupełnie inna niż mi się wydawało. Czy sedno problemu jest zupełnie inne niż z zewnątrz to wygląda. I naprawdę możecie być zdziwieni, jak często się mylimy, patrząc na drugiego człowieka, oceniając jakąś sytuację, jak często mamy błędne założenia, wyciągamy wnioski zupełnie nie na podstawie rzeczywistych faktów, tylko jakiegoś tam danego momentu, który widzimy. No i oczywiście tu ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy, to co widzicie, nie, że ważne jest w rozwiązaniu wzajemne zrozumienie, a nie pokazanie, kto jest górą. Ja ci pokażę, ja mam rację. Ja mam zawsze rację. Oczywiście, zawsze mam rację. To jest no, takie myślę, trochę dziecinne takie podejście. Powinniśmy dążyć do harmonii, do zrozumienia, a nie do udowodnienia błędu, grzechu drugiej osoby.
No i to też należy pamiętać, że dobrze jest zacząć rozwiązywać konflikt od oceniania siebie. Najpierw warto spędzić trochę czasu z Bogiem na temat tego konfliktu i spojrzeć na siebie, na swoją rolę. Bo myślę, że często po takim spotkaniu z Bogiem już mamy inne nastawienie do tego konfliktu. Czyli przyjrzeć się swoim motywacjom, swojej postawie, okolicznościom, które były.
No możemy zadać sobie pytania w danym momencie, nie? Co chcę udowodnić przez rozwiązanie, przez rozmowę? Jaką mam motywację, prawda? Czy chcę pokazać, że jestem górą, że jestem mądrzejsza oczywiście w tej sytuacji, czy raczej chciałabym dążyć do pokoju? Czy to jest dobry moment?
9. strona u góry tam.
Czy to jest dobry moment na rozmowę? To już o tym wspominaliśmy. Czy teraz rzeczywiście, na przykład są dzieci wokoło, prawda? Małżeństwo się pokłóciło i są dzieci, nie? To tylko taki wątek jeszcze. Nie, jeżeli się pokłócimy przy dzieciach, to też one rzeczywiście powinny widzieć, jak rodzice niekoniecznie nie muszą widzieć całego procesu, prawda, rozmowy, napięć i tak dalej, bo dzieci to bardzo przeżywają, ale powinny widzieć moment zgody, albo powinny przynajmniej zostać poinformowane przez kłócących się wcześniej rodziców. Kochanie, wszystko już jest dobrze, nie martw się, pogodziliśmy się, przeprosiliśmy się nawzajem, że to jest ważne, bardzo ważne dla dzieci. Ale też.
Jeżeli zdążymy w okresie konfliktu zadzwonić do kogoś i powiedzieć, jaka ta osoba jest okropna.
Mamo, tak, do mamy odpowiedzieć.
To później, gdy nastąpi pojednanie, jesteśmy zobowiązani również zadzwonić i powiedzieć, jak nastąpiło
tak.
pojednanie.
Czasem, wiecie, jak opowiadamy, na przykład mamy jakiegoś taką bratnią duszę, powiedzmy, to dziewczyny lubią, potrzebują też kogoś, z kim mogą pogadać, prawda? Mają czasem jakąś bliską osobę, z którą się czują tak bezpiecznie i różne rzeczy jej opowiadają. I musicie mieć świadomość tego, że jak na przykład zwierzamy się jakiejś bliskiej osobie z samych kłopotów, no zazwyczaj tak jest, prawda, że z trudności z jakąś osobą w relacji, to wiecie, co się dzieje. W niej buduje się taki bardzo negatywny obraz danego człowieka. I potem, jak już wszystko zostanie zakończone, już jest dobrze między wami a tą skonfliktowaną osobą, to ten wasz powiernik ciągle patrzy, wiecie, z takim dystansem, bo on słyszy negatywne informacje, prawda, że ten twój mąż, na przykład ja zwierzam się mojej przyjaciółce, jaki ten mój mąż jest niedobry dla mnie, tak, że to tamto mi powiedział, tak, coś mi tam zrobił, nie, i mogę być zaskoczona, że ona później na przykład przyjdzie pewnego dnia się spotkamy, ona mi powie, no współczuję ci, masz takiego niedobrego męża, jak to mam, mam bardzo dobrego, nie, ale on, dlaczego, bo ona pamięta.
To się jej uzbierało.
Tak, bo ja ciągle tylko o tych negatywach. Nie, więc musimy też pamiętać, z kim rozmawiamy i o czym rozmawiamy.
No więc musimy też być gotowi, że może druga strona jest w jakiś sposób wysłannikiem Boga, żeby dokonać korekty w naszym życiu i naszym postępowaniu. Nie jest łatwo tak myśleć, ale to jest możliwe. Ponieważ Bóg używa innych osób również, żeby kształtować nasz charakter i uczyć nas.
Ja tu mam taką historię o tym, czy to jest właściwy czas na rozmowę, kiedy mój mąż znosił moje, że tak powiem, humory i nastroje, kiedy byłam w ciąży z trzecim naszym dzieckiem, a ja, jak wiecie, nie myślałam o tym za dużo, nie zdawałam sobie tak sprawy do końca, ale rzeczywiście byłam paskudna, momentami byłam okropna dla niego. No i wiecie, kiedy nasza córka się urodziła, trzecie nasze dziecko, to był w ogóle naprawdę taki wspaniały okres w naszym życiu. Wszystko było takie, poród był naprawdę bardzo łagodny, Ela była grzeczna, spała dużo, wiecie, taka, tamte dzieci były już większe, więc tak ogólnie było dobrze. No i pewnego dnia mój mąż usiadł ze mną: kochanie, chciałbym o czymś z tobą porozmawiać, czy masz chwilkę? No to ja, wiecie, to jest oczywiście bardzo chętnie. No i wtedy mój mąż wykorzystał to, że właśnie był dobry moment, że ja byłam w dobrym nastroju. Usiedliśmy razem, no i mój mąż mi opowiedział o tym, jak się czuł w czasie tych momentów, kiedy byłam złośliwa i paskudna i czepiałam się o wszystko. No i wiecie, dla mnie to było zaskoczenie, bo mój mąż w pewnym momencie powiedział, on już tego nie pamięta, ale powiedział w pewnym momencie takie słowa, nie? Myślałem, że już tego nie wytrzymam. I wiecie, dla mnie to był taki szok. To było tak źle, naprawdę, tak było fatalnie. I nie obraziłam się o to na niego, a lubię się obrażać, więc mogłabym tak zrobić. To taka moja pierwsza wiecie, reakcja. No, na dozam, nie odzywam się. Ale wtedy wiecie, zaczęłam myśleć nad tym, że no to w takim razie niedobrze się stało. No wyjaśniliśmy sobie, przeprosiłam mojego męża, ale wiecie, miałam takie postanowienie. Okej, będę panować bardziej nad swoimi emocjami. I kiedy byłam w ostatniej ciąży, czwartej, to musicie wiedzieć, że bardzo się pilnowałam. Nie? I już myślałam o tym, że jak miałam jakiś tam, wiecie, gorszy dzień, to próbowałam zająć się czymś fizycznie, żeby ten stres jakoś spalić, domowymi takimi jakimi rzeczami, które mi pomagały. Zajęcie fizyczne pomagało mi tę moją złość, jakąś frustrację wyładować. No i było dużo lepiej, prawda, kochani? Przeżył mój mąż czwartą moją ciążę, ale to było dla mnie też wartościowe, nie? Że zabił się na odwagę i powiedział o tym.
Więc mamy dwa fragmenty tutaj, które z listu świętego Pawła do Efezjan i z listu świętego Piotra, które nawołują do tego, żeby mieć pewien cel w rozwiązywaniu, w ogóle w postawie, ale właśnie chodzi o to, że w rozwiązaniu konfliktu myślę, że my powinniśmy mieć wyższy cel niż tylko rozwiązanie konfliktu. I myślę, że przynajmniej mam nadzieję, że mamy taki wyższy cel, że Bóg nas wzywa do czegoś, do realizacji planu. I w związku z tym konflikty, nie tylko, to nie jest tylko sprawa tego, że się poróżnimy, ale tego, że on przeszkadza nam zrealizować Bożą wolę. Więc musimy wiedzieć, że są wezwania, jesteśmy wezwani przez Boga do wielkich celów. I w związku z tym musimy robić wszystko, żeby te Boże polecenia wykonywać. Dobrze. I po trzecie, musimy wykonać nie tylko taką przygotowanie, ale przystąpić do samego rozwiązania konfliktu.
Chcielibyśmy porozmawiać o jednej z najtrudniejszych rzeczy, mianowicie o przebaczeniu. Myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu. I ponoć chrześcijanie mają z tym najwięcej problemów, tak jak przeczytałam. Z przebaczaniem. No, nie musimy wam tutaj, myślę, że nie będziecie zaskoczeni, że po prostu Bóg wzywa nas do przebaczenia, powołując się na samego Chrystusa. On jest dla nas wzorem, on jest dla nas przykładem. On jest taką, wiecie, no, taką ikoną, powiedziałabym, w przenośni przebaczenia. I tutaj jest wiele fragmentów, ale akurat fragment z listu do Efezjan tutaj przytoczyliśmy. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie tak, jak Bóg wam przebaczył w Chrystusie.
Jest taki fragment w Ewangelii. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiarę. Zwróćmy uwagę, że złożenie daru na ołtarzu dla Izraelity to była najświętsza rzecz, jaką robił w życiu. Nie było nic bardziej świętego niż podążanie do świątyni z ofiarą i złożeniem daru ofiarnego. Jezus mówi, w tej swojej najświętszej czynności, jeżeli nie jesteś pojednany z kimś, zawróć z drogi. Zatrzymaj się i zawróć z drogi. Najpierw się pojednaj, a dopiero wróć i to, co masz zrobić, zrób przed Bogiem. Nie? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, idziesz na Eucharystię, tak? To jest źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. I przypomnij się, że ktoś ma coś przeciwko tobie. Nie, Jezus powiedział, zawróć z drogi, pojednaj się i dopiero wtedy wróć na Eucharystię. Nie, więc to są bardzo poważne sprawy. Jeszcze raz mówię, że złożenie daru to była najświętsza rzecz dla Izraelity. Jezus mówi, nie rób tego, jeżeli nie jesteś pojednany. To jest bardzo, bardzo mocne stwierdzenie. I zresztą nie tylko ten fragment, ale w modlitwie Ojcze Nasz, tak? Modlimy się, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Czyli stawiamy pewien warunek, że my przebaczamy. Więc tutaj kwestia rozwiązania konfliktu, prośba o przebaczenie i przebaczenie są bardzo kluczowe sprawy, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem. No i jeżeli chodzi o samą prośbę o przebaczenie, nie, to można... jest pewien proces tutaj, no wypisaliśmy go w tych notatnikach, żeby to było jasne, dlatego że w języku polskim samo słowo przepraszam jest płytkie, to znaczy można mu nadać płytkie znaczenie, bez treści, dlatego uważamy, że jeżeli naprawdę chcemy kogoś przeprosić i wyrazić to, to powinniśmy powiedzieć przepraszam Cię za i tutaj wypowiedzieć za co. I naprawdę muszę powiedzieć, że ile razy przepraszam, ta druga fraza jest bardzo ciężka.
Nie przechodzi przez gardło.
Bardzo ciężko przechodzi przez gardło, dlatego że w niej tkwi nasze ukorzenie się. Nie w słowie przepraszam, ale właśnie w tej drugiej frazie, kiedy wypowiadam za co. Ale jednocześnie jest trudna, bo jest uwalniająca. Nie? Czyli jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, za co przepraszamy i wyrazić żal, że żałuję, że to zrobiłem, czy to powiedziałem, czy tak się zachowałem, no to wtedy mamy taką wolność. Jeszcze kończymy pytaniem, czy przebaczysz mi, czy jak gdyby oddajemy wtedy inicjatywę drugiej stronie.
I wtedy możemy usłyszeć, że ktoś przebacza, tak? Przebaczam ci, a czasami ktoś może powiedzieć nie, to znaczy, że nie jest jeszcze gotowy, ale o tym za chwilę będziemy mówić.
No i osoba, która jest pokrzywdzona, wobec której zawiniono, nie? Już wspomniałem fragment modlitwy Ojcze Nasz. No i musimy pamiętać, że udzielenie przebaczenia nie jest tym takim...
Udawaniem, że nic się nie stało. Czyli, bo czasami sobie myślę tak, no ja przyznam się i powiem to, czy przebaczysz mi, no to znaczy, że nic się nie wydarzyło, a bolało mnie strasznie. Chciałabym pokazać, żeby tak zabolało. Więc to nie o to chodzi. Kiedy proszę o przebaczenie, to nie znaczy, że ja mówię, nic się nie stało. Czasami, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jak mówimy przepraszam, samo słowo przepraszam, to druga strona odpowiada proszę, albo nic się nie stało. Prawda? Mówi, a nie, nic się nie stało. No stało się. W zasadzie udajemy trochę. Nie, nie ma sprawy. Możemy wyjaśnić, okej, przebaczać. Możemy powiedzieć, rzeczywiście to było trudne dla mnie, ale już jest wszystko dobrze. Wybaczam ci, jest wszystko. Więc to nie jest udawanie, nie udajemy. Po drugie, to nie jest również, tak jak tutaj widzicie, stawianie warunków, nie przebaczam ci. Ale jeżeli jeszcze raz to zrobisz, to zobaczysz, co będzie.
Pod warunkiem, że to ostatni raz.
Pod warunkiem. No i tutaj znowu patrzymy na Jezusa, prawda, na Jego przykład. Jest taki znany fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, na przykład, kiedy Piotr zapytał Jezusa, pamiętacie? Zapytał Jezusa, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli ktoś wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? W niektórych tłumaczeniach jest
77,
tak? A Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7, prawda? No właśnie, aż 77, czyli nieskończenie wiele razy, tak jak Jezus nam przebacza, Bóg nam przebacza. Więc nie powinniśmy stawiać warunków.
Dalej, przebaczenie nie jest czymś, nie jest czymś niemożliwym. Czyli kiedy mówimy, nie mogę Ci przebaczyć, tak naprawdę oznacza nie chcę lub nie jestem gotów. I czasami to jest możliwe. Czasami jest przebaczenie bardzo trudne. I kiedy mówimy nie jestem gotów, to znaczy, że jeszcze emocje w nas są zbyt żywe, rana zbyt boląca, zbyt głęboka. Niemniej musimy wiedzieć, że Pan Bóg wzywa nas do przebaczenia. I to nie pyta, jak głęboka jest nasza rana, ponieważ On, Chrystus, cierpiał każdą możliwą ranę. I też musimy pamiętać, że przebaczenie nie jest automatycznym uleczeniem bólu. Czyli przebaczenie tak naprawdę nie oznacza tego, że nasza pamięć zostanie zresetowana. No, przydałoby się, ale tak nie jest. Nie? Że wspomnienia zostają, jakieś negatywne emocje długo gasną. Niemniej przebaczenie może oznaczać, tutaj mamy też wyliczone, po pierwsze jest posłuszeństwem Bożemu poleceniu, że chcemy, ponieważ Bóg pragnie. I drugi punkt jest bardzo ważny, postawą rezygnacji z pielęgnowania urazy lub chęci odwetu.
Tak, czyli kiedy mówię, że przebaczam Ci, rezygnuję z okazywania niechęci albo w jakiś sposób jeszcze dokuczenia komuś. No dobra, przebaczam Ci, ale nawet, nie wiem, słyszałam takie określenie, dziwnie to brzmi, przebaczam Ci, ale Ci tego nie zapomnę. Albo Ci tego nie daruję. To są w ogóle jakieś takie, wiecie, zupełnie wykluczające się sprawy, bo przebaczenie oznacza, że zamykam ten rozdział, czyli nie chcę tego rozdrapywać na nowo, wracać znowu do tego. Nie chcę również opowiadać innym, bo jeżeli ktoś mówi, że on już to załatwi, ja to już mam za sobą, to już przeszłość, ale jak się tylko nadarzy okazja, to opowiadam o tym innym. Czy wiesz, co on mi zrobił? Wiesz, co się wydarzyło? Muszę Ci opowiedzieć.
Uważaj.
Pomóc się za mnie w tej sprawie, tak. Mówię, tutaj budujemy taką duchową otoczkę, bo wiesz, potrzebuję modlitwy i w ogóle, nie? I opowiadamy znowu, więc to nie jest właściwe.
Tak, więc tutaj trzeba powiedzieć, że przebaczenie ma dużo związku z tym, co tak naprawdę mówimy. Ponadto nazywam to taką tak zwaną drugą myślą, nie? Że może być tak, że przychodzą nam nagle do głowy wspomnienia związane z tą sytuacją. I one są jak gdyby niezależne od nas, jakieś skojarzenia mamy. Ale to, co zrobimy z tymi skojarzeniami, naprawdę możemy te skojarzenia przykryć jakąś inną myślą, modlitwą, koncentracją na Bogu, czymkolwiek, czymś pozytywnym. I to jest nasza decyzja, czy my pozwolimy tym wspomnieniom się rozwinąć i wtedy jak gdyby działamy wbrew temu, co chcielibyśmy, czyli znowu rozdrapujemy ranę, znowu pozwalamy, żeby tam nowe jakieś ranki powstawały, nowe wspomnienia, kiedy o tym mówimy, kiedy o tym myślimy. Natomiast konsekwentnie, jeżeli będziemy wytłumiać nasze wspomnienia, nasze uczucia też będą coraz mniejsze i naprawdę wiele konfliktów rozwiązanych z dłuższej perspektywy staje się wręcz nawet zabawne. Czasami siebie nie rozumiemy, jacy dziwni byliśmy, śmieszni, uparci, jak gdyby nie widzieliśmy czegoś w szerszej perspektywy. Nie? Tylko warunek jest taki, że ten konflikt musi być rozwiązany, musimy umieć stanąć ponad nim i patrzeć na niego z perspektywy. I wtedy on staje się coraz mniejszy.
Rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że modlitwa za tą osobę pomaga. Kiedy ja to zaczęłam praktykować, że kiedy coś przychodzi mi, ktoś mi przychodzi na myśl, jakaś trudna sytuacja, to właśnie po tej pierwszej negatywnej myśli zaczynam walczyć z tym. Mówię, nie zgadzam się na to, Panie Boże, modlę się za tego człowieka, proszę Cię, błogosław tej osobie. Przemieniaj jej serce i moje serce. Nie chcę patrzeć na nią w ten sposób, bo Ty ją kochasz, nie, to jest Twoje dziecko. Tak samo jak ja jestem Twoim dzieckiem. Nie musimy walczyć z tym. Ja pamiętam, że też moja znajoma też podała mi taki fajny, śmieszny trochę przykład. Kiedyś tam się żaliłam, właśnie rozmawiałam z nią tam o jakiejś trudnej sytuacji, nie? I ona mówi mi, mówię, co mam z tym zrobić? To mi przychodzi do głowy, wraca do mnie, nie? I tak się nakręcam negatywnie wtedy. Ona mówi do mnie tak właśnie prosto. I słuchaj, musisz z tym walczyć, stanąć twarzą w twarz, nie jestem wrogiem. Mówi, ja pamiętam, ona zaczęła o sobie opowiadać, nie, że mówi, szła, idę ulicą, mówi, idę i nagle zaczynam myśleć o kimś, nie, i nakręcam się, nie, tak negatywnie zaczynam o nim myśleć. Mówi tak, wiesz co zrobiłam? Znaczy, dla mnie, jak sobie wyobraziłam tą sytuację, to bardzo śmiesznie to musiało wyglądać, ale ona naprawdę tak zrobiła. Mówi, że stanęła na ulicy, zatrzymała się, bo szła, nie, tak myśląc o tym, mówi, zatrzymałam się i powiedziałam do siebie, przestań, Anka, co ty robisz? I mówi, czas, wymierzyłam sobie policzek. Taki mocny, nie? Otrzeźwiło mnie to. No, teraz jest w porządku, już nie będę. Mówi, że naprawdę jej to pomogło. Samej sobie musiała powiedzieć, przestań, tak? Zatrzymaj się w tym miejscu. Czasami naprawdę musimy ze sobą samym walczyć. Nie jestem wrogiem na zewnątrz. Zresztą jest też takie, przypomina mi się takie powiedzenie, że wypuściłem, może słyszeliście, wypuściłem więźnia z więzienia, przebaczyłem i wypuściłem więźnia z więzienia. Po czym się okazało, że tym więźniem byłem ja sam. Zdarza się, że nierzadko, że jeszcze my jesteśmy bardziej uwikłani, bardziej zniszczeni tym konfliktem niż ta druga osoba.
Jest jeszcze takie przysłowie, jeżeli nie chcesz wybaczyć, idź wykopać dwa groby. Jeden dla siebie. Więc również poprzez przebaczenie podejmujemy decyzję, że czynimy drugą osobę wolną. Wolną, jeżeli chodzi o to, co wobec nas zrobiło. Więc ta decyzja oznacza, że resetuję. Zaczynam tą sferę budować od nowa, albo pomijam te rany, te urazy. Okej. No, trzeba powiedzieć, że przebaczenie zaczyna proces odnowy relacji i odbudowy zaufania. No i zwykle jest tak, że no to nie zawsze jest tak, że w konflikcie wiadomo, kto jest winien. Na ogół obydwie osoby oskarżają się nawzajem na początku. Ale też prawda jest taka, że zwykle osoba mądrzejsza i bardziej dojrzała wie, że podejmuje inicjatywę, żeby rozwiązać konflikt, nawet jeżeli na początku nie wiadomo, kto jest bardziej winny i kto ile komu powinien przebaczyć. I czasami to jest oczywiste, że ktoś przekroczył pewne granice.
Ja jeszcze jedna rzecz mi się przypomina, o której nie powiedzieliśmy. To jest bardzo ważne w kwestii przebaczenia, prośby o przebaczenie. Jeżeli mówimy komuś, przebaczam ci, ktoś prosi, czy przebaczysz mi, że coś tam się wydarzyło. No między nami, przebaczam ci, ale tak mnie zdenerwowałeś, że wiesz, gdyby nie to, co zrobiłeś, to w ogóle sytuacji by nie było. Wiecie, i to nie jest przebaczenie. Jak na przykład mówię, że przebaczam i, ale muszę zrzucić część winy, czy na przykład jak to samo odnosi się do pochwały, nie? To taki tylko wątek, wiecie, że na przykład staram się kogoś pochwalić, myślę, no coś dobrego tutaj chciałabym powiedzieć mojemu dziecku i mówię, o kochanie, jak ładnie posprzątałaś pokój. No ale to biurko, to wiesz, okropnie.
Do poprawy.
Tak. I wiecie, to w ogóle jakby niszczy to, co wcześniej powiedziałam. Więc jeżeli mówię przepraszam, to bez ale, czy wybaczam ci, okej, wszystko między nami jest dobrze. Nie, wiecie, nie zrzucamy tego na drugą osobę.
No i na koniec chcę powiedzieć, że naprawdę Boża moc jest dostępna dla każdego, kto pragnie przebaczenia, kto chce udzielić przebaczenia, kto szuka pokoju z drugim człowiekiem. To nie jest abstrakcja. Bóg daje do tego siłę.
I na koniec takie... Jeżeli mielibyście sobie coś zapamiętać z tego wszystkiego, to takie zdanie, które mi się bardzo osobiście spodobało, zapisałam je sobie. Mianowicie ono brzmi tak, żeby żyć w przebaczeniu, musimy wypuścić wszystko z ręki, z wyjątkiem ręki samego Boga. I jest jeszcze jedno, drugie. To, kim jesteś, nie jest wynikiem tego, co ci się przydarzyło w życiu, ale wynikiem tego, co zatrzymasz w sobie.
Okay.
No i na tym zakończymy. Chcielibyśmy Was teraz... mamy prawie 40 minut na warsztaty.